Przobóz dobiega końca, trochę robi się smutno, ale już w następnym tygodniu będzie okazja, żeby zrobić taki mały remake after party, bo właśnie cały przyszły tydzień będzie poświęcony dokańczaniu naszego podium, następny tydzień, następne dwa tygodnie wykładzina. No i już niedługo, już za chwilę. Więc jeżeli szkoda wam, że ten obóz się kończy, to właśnie Jarek Gutek, który jest głównym konstruktorem naszego podium, bardzo potrzebuje pomocy w następnym tygodniu, więc możecie przedłużać tutaj emocje obozu właśnie współbudując to podium. Jarek będzie bardzo wdzięczny, jeżeli się dołączycie. Nawet tutaj na obozie spróbujcie właśnie zgłaszać się do niego, żeby powstał jakiś plan tych prac w tygodniu. No oczywiście, jeżeli panie, no nie tylko panie, ale będą chciały na przykład tam gotować takie zupki, jak tutaj są na obozie dla pracowników, no naprawdę emocje tego obozu możemy przenieść na następny tydzień. Ale do rzeczy. Może włożyłem w to ogłoszenie zbyt wiele szczegółów, więc konkretnie chodzi o to, że potrzebni są panowie do pomocy w przyszłym tygodniu przy budowie podium. Jeżeli nie skończymy go w przyszłym tygodniu, harmonogram nam się posypie i ja nie wiem, czy nawet zdążymy na świąteczne spotkanie pań. Więc koniecznie panie niech zachęcają swoich rycerzy, żeby przybywali w następnym tygodniu. Ale do rzeczy. Był pewien człowiek, który miał bardzo ciekawą profesję. Pomagał ludziom odnaleźć drogę do małżeństwa. Jak widział jakiegoś mężczyznę zakochanego w jakiejś kobiecie, o czym ona jeszcze nie wiedziała, to pomagał mu przedstawić się tej kobiecie w jakiś sposób niezwykły. I widział w tym swoją misję, by pomóc przeciętnemu mężczyźnie wygrać w konkurencji z innego typu mężczyznami, którzy chcieli kobiety tylko wykorzystać, mając na to swoje sposoby. On miał misję pomóc mężczyznom, którzy mieli szlachetne zamiary. Jak nazywał się ten mężczyzna? Alex Hitchens, tak. Ale zdarzyło się, że jego rola została przez jakiś brukowiec ujawniona, obśmiana. Został oskarżony o szkodliwe działania. Był załamany, postanowił zrezygnować, wyrzucił do kubła zdjęcia szczęśliwych klientów. Na to przychodzi jeden z jego podopiecznych, któremu pomógł zdobyć serce ukochanej, Artur, jego największy sukces, i dokonuje odkrycia. Mówi: hej, ty dużo mówisz o miłości, a wychodzi na to, że sam w nią nie wierzysz. Tobie nie zależy. Sprzedajesz towar, do którego sam nie masz przekonania. Nie zależy ci na miłości. Bywa, że jesteśmy czemuś bardzo oddani. Zależy nam, tak się nam wydaje. A później wychodzi na jaw, że nie zależy nam tak bardzo, jak myśleliśmy, że zależy. Poznamy dzisiaj trzy postaci z Biblii, którym zależało na Bogu, tak o sobie myśleli, ale wyszło na jaw, na ile zależało, na ile każdemu z nich. I będzie też pytanie za każdym razem do każdego z nas, na ile mi zależy, jaka jest prawda o mnie, na ile mi zależy na Bogu. Dlaczego temat jest ważny? Paweł, apostoł, pierwszy list do Koryntian 4. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamysły serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Ukryte dążenia. Jaka jest prawda o moim sercu? Na ile mi naprawdę zależy? Dlaczego to jest ważne? Bo będzie nagroda, będzie pochwała od samego Boga. trzy postaci drugoplanowe i ich ukryte dążenia. Pierwsza z nich to Gedeon. Gedeon pojawia się w gronie osób wymienionych w liście do Hebrajczyków 11 wśród tak zwanych bohaterów wiary. Popatrzmy. List do Hebrajczyków 11. Nie wystarczyłoby mi czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, stali się bohaterami. Ci ludzie nazwani są tutaj bohaterami, ale potrzebujemy dobrze zrozumieć, w jakim znaczeniu są bohaterami. Gdy przyjrzymy się bliżej, to widzimy, że to wszystko uczynili przez wiarę, a wiemy, że to Bóg jest dawcą wiary. Dlatego, jak to mówimy, tylko On jest bohaterem w Biblii. Ci ludzie są po prostu tymi, w których Bóg wiarę zbudował. Bóg jest bohaterem, a ludzie są ludźmi. Więc te wszystkie historie, które czytamy w Biblii, nie odczytujemy je jak piękne bajeczki dla dzieci. Słuchajcie, dzieci, to są bohaterowie, starajcie się być tak jak oni. Biblia nie jest zbiorem bajeczek dla dzieci. Zamiast tego patrzymy, jakimi byli ludźmi, jakie mieli skłonności. Również gdy opowiadamy tę historię dzieciom, potrzebujemy od małego uczyć je zasady, że w Biblii jedynym bohaterem jest Bóg i każda historia ma zachęcić nas do zaufania Jemu, że On w nas też taką wiarę zbuduje, a nie do starania się, by być jakimś tam bohaterem o własnych siłach. Tak jak Gedeon. Żył w bardzo ciekawych czasach tak zwanych sędziów, zanim pojawili się w Izraelu królowie. Sędziowie, czyli liderzy, których Bóg wzbudzał wśród ludu, żeby poprowadzili naród, bo nie miał kto. I Gedeon stał się jednym z takich sędziów. Żył w czasie, kiedy Izraelici odeszli daleko od Boga, robili to, co jest złe w oczach Boga. I Bóg wydał ich w ręce narodu, który ich mocno gnębił, wpędził w wielką nędzę. I Gedeona poznajemy w takich okolicznościach. Popatrzmy, Księga Sędziów 6. A oto przyszedł anioł Pana i usiadł pod terebintem w Ofra. Gedeon młócił na klepisku zboże. Ukazał mu się anioł Pana. Pan jest z tobą, rzekł mu, dzielny wojowniku. Odpowiedział mu Gedeon, wybacz, panie mój, jeśli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co nam się przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc, czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz Pan nas opuścił. Popatrzmy, jakim bohaterem wiary jest Gedeon? Żadnym. Był zwykłym człowiekiem, pełnym wątpliwości, nawet pretensji do Boga. Była w nim gorycz, że musi ukrywać się przed poganami. Co dzieje się dalej? Sędziów 6, wers 14. Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego, idź z tą siłą, jaką posiadasz i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Wybacz, panie mój, odpowiedział mu, jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manasesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. Pan mu odpowiedział, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża. Rzekł mu na to, jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to ty mówisz ze mną. Co robi nasz rzekomy bohater wiary? Bóg posyła go, żeby wyzwolił naród, ale on nie ma żadnych tego typu pragnień, wizji, że będzie szedł, wyzwalał. Zamiast tego nie dowierza. jest pełen wątpliwości i prosi o znak. I Bóg daje mu znak. Jeśli czytaliśmy fragmenty o Gedeonie wcześniej przed obozem, anioł Pana dotknął laską, końcem laski mięsa i chlebów i wydobył z nich ogień. I Gedeon przekonał się, że to był anioł Pana. Oto nasz bohater wiary wszystko miał przyniesione na tacy. Otrzymał polecenie, otrzymał znak. Zobaczmy, co dzieje się dalej. Skracamy mocno historię Gedeona, wers 33. Potem zebrali się wszyscy Madianici i Amalekici oraz lud ze wschodu, a przeprawiwszy się przez Jordan, rozbili obóz w Dolinie Izrael. Ale Duch Pana ogarnął Gedeona, który zatrąbił wróg i zgromadził przy sobie ród. Przyszedł czas, by walczyć. Co robi Gedeon? Jak się zachowuje? Wers 36. Rzekł więc Gedeon do Boga. Jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, tak jak powiedziałeś, pozwól, że położę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia dookoła będzie sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś. Co robi Gedeon? Prosi o kolejny znak, no taki porządny cud, gruby cud, a może się nie zdarzy i będę miał wszystko z głowy. Ufać Bogu, że coś powiedział? Gdzie tam? Prosi o kolejny znak, by runo było suche, a cała ziemia dookoła mokra. Później Bóg mu dał pewną lekcję, wskazał Gedeonowi grupę 300 ludzi, bardzo małą, którą miał zatrzymać przy sobie, razem z którą będzie walczył, a resztę miał odesłać do domu, aby mógł zobaczyć, że zwycięża dzięki Bogu. Wrogie wojska były przeogromne, ale zostały pokonane przez 300 ludzi. Tych 300 w środku nocy weszło po cichu do obozu wroga z pochodniami ukrytymi w dzbanach. Weszli, rozbili dzbany, zatrąbili na rogach. I żołnierze przeciwnika tak się przestraszyli, że zaczęli wybijać się nawzajem. Gedeon mówi, że to Bóg wydał wroga w ich ręce. No nie ma wątpliwości. Uznał, że to Bóg jest autorem zwycięstwa. Jednak to, co w człowieku siedzi, musi w końcu wyjść na jaw. Zobaczmy, co ujawniło się w Gedeonie później z rozdziału 8. Przeczytajmy. Zwrócił się następnie do nich, czyli do narodu, Gedeon. Mam do was usilną prośbę. Niech każdy da mi nausznicę ze swego łupu. Chętnie damy, odpowiedzieli. Rozpostarli więc płaszcz i każdy rzucał na niego po nausznicy ze swego łupu, nie licząc półksiężyców, kolczyków i purpury, łańcuszków wiszących na szyjach wielbłądów. Gedeon sprawił z nich efod, który umieścił w miejscowości swojej Ofra. Wszyscy więc Izraelici, czcząc go, dopuścili się nierządu. To bowiem stało się sidłem dla Gedeona i jego domu. Co ujawniło się w sercu Gedeona? Poprosił ludzi o złoto i zrobił z niego efod, element liturgicznego kapłańskiego stroju. I był to sposób na stworzenie religijnego kultu jego osoby. Co więc znajdowało się w sercu Gedeona? Można powiedzieć na dnie serca. Pragnienie, by ludzie oddawali mi cześć, by mnie podziwiali, by wynosili wręcz na ołtarze, budowali pomniki. Gedeon, niby oddany Bogu, ale w głębi serca ukryte pragnienie, by ludzie podziwiali, by go czcili. Kiedyś my, każdy z nas, stanie przed Chrystusem i On ujawni prawdziwe zamysły pragnienia naszych serc, jakie mieliśmy, i będzie to miało wpływ na naszą chwałę w wieczności i na nagrodę. Lepiej, gdybyśmy pozwolili Bogu, by ujawniał to teraz, byśmy mogli to wyznać i doświadczać, i doświadczyć oczyszczenia. To pierwsza z postaci drugoplanowych i cała prawda o jej oddaniu Bogu w głębi serca. Popatrzmy na drugą postać, będzie nią Barnaba. Przenosimy się do Nowego Testamentu. Pojawia się w Dziejach Apostolskich 4, zobaczmy. Barnabas, to znaczy syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Barnaba był człowiekiem, który zareagował w sposób niezwykły na potrzeby materialne rodzącego się ruchu i dzięki takim ludziom jak on służba chrześcijańska nie pozostawała fikcją, można było robić wspaniałe rzeczy. A więc bardzo pozytywny wzór, wzór wielkiego oddania. Później możemy zobaczyć Barnabę w następnym epizodzie w Dziejach Apostolskich, gdy nawrócił się Szaweł, późniejszy Paweł, próbował przyłączyć się do chrześcijan w Jerozolimie, ale wszyscy się go bali. Dopiero Barnaba go przygarnął, zajął się nim i znowu jest wzorem, tym razem wzorem budowania uczniów. Co to znaczy budować uczniów? To znaczy przygarnąć, zająć się, poświęcić czas, oddać duszę. To są standardy budowania uczniów. A jego podopiecznym stał się sam Paweł, późniejszy apostoł narodów. Następny epizod. Gdy chrześcijanie rozproszyli się poza Jerozolimę, na przykład do Antiochii, to Barnaba zostaje wysłany przez apostołów, aby tam pojechał i pomógł rodzącej się nowej wspólnocie. I właśnie tam udał się też do pobliskiego Tarsu, odszukał dawnego podopiecznego Szawła, przyprowadza go do Antiochii i cały rok razem budują ludzi. Co za oddanie. Tam w Antiochii też miała początek kolejna niezwykła rzecz. Paweł i Barnaba dają się wysłać w pierwszą pionierską wyprawę misyjną, gdzie właśnie wbijają się z Ewangelią w główne miasta imperium. Można powiedzieć, że razem stawiają standardy misji. Takim człowiekiem był Barnaba. Bóg używał go, by pokazał standardy materialnego oddania, standardy budowania uczniów, standardy zaszczepiania, pomnażania w nowych miastach. Bardzo pozytywne. Ale wtedy, po pierwszej podróży misyjnej, następuje pewne załamanie. Przeczytajmy o nim w Dziejach Apostolskich 15. Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie. Barnaba chciał zabrać Jana, zwanego Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierał z sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Doszło do ostrego starcia, tak że się rozdzielili. Barnaba zabrał Marka i odpłynął na Cypr. A Paweł dobrał sobie za towarzysza Sylasa i wyszedł polecony przez braci łasce Pana. Przechodzili przez Syrię i Cylicję, umacniając miejscowe kościoły. Nastąpiło pewne załamanie, coś się ujawniło. Paweł podjął kolejną inicjatywę, uważał, że trzeba pędzić do przodu z Ewangelią, a Barnaba reaguje kontrpropozycją, by zatroszczyć się o Marka, który był jego kuzynem. Paweł widzi w tym jakiś dysonans, zagrożenie, że coś dla Barnaby nagle staje się ważniejsze niż ich misja. Barnaba mógł stworzyć drugi zespół, ale wolał odpłynąć na Cypr, z którego pochodził, gdzie sprzedał kiedyś kawałek ziemi. Coś wypłynęło z jego serca, jeśli chodzi o oddanie Bogu. Nie było to oddanie typu niech będzie, co ma być, bez granic. Ujawniły się granice oddania. Można powiedzieć wielkie oddanie, ale z podpórką. Wszystko dla Chrystusa, ale mi też coś się należy. Może jakiś szacunek ze strony apostołów, może jakaś stabilizacja. To wszystko działo się w atmosferze pewnego napięcia, które istniało w rodzącym się ruchu. Musieli razem z Pawłem stanąć przed apostołami w Jerozolimie i się wytłumaczyć, dlaczego nie każą nowym chrześcijanom pochodzącym z pogaństwa wypełniać żydowskie rytuały. Niektórzy uważali, że poganie, którzy nawrócili się do Chrystusa, powinni poddać się obrzezaniu. I powstało napięcie między Pawłem, działającym wśród pogan, a apostołami w Jerozolimie. Jak zachowuje się Barnaba? Mogliśmy o tym czytać w tych tekstach do czytania. Okazało się, że Barnaba ma wątpliwości, po której stronie stanąć. Chce się przypodobać apostołom w Jerozolimie. Ujawniło się coś o poddaniu Barnaby. Gedeon chciał zatrzymać trochę chwały od ludzi, dlatego kazał sobie zrobić złoty efod. Należy mi się trochę czci, trochę sławy za to, co zrobiłem. Barnaba bardzo przejmował się tym, co powie hierarchia. Należy mi się trochę uznania w środowisku od apostołów. Dlatego nie narażę się tym, od których to trochę zależy. Należy mi się trochę uznania. Tyle lat pracy, wyprawa misyjna, jakiś gabinet ze złotą tabliczką Barnaba, misjonarz, jakieś miejsce w podręcznikach historii. Kto wie, może nawet zasługuję na większe uznanie wśród apostołów. Kto wie, może pewnego dnia zasłużę na tytuł apostoła. Ale co to pojawia się w Dziejach Apostolskich 14? Co Łukasz, który spisywał Dzieje Apostolskie, napisał? Popatrzmy, Dzieje 14:14. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum. O, jak przyjemnie! Mam tabliczkę ze złotym napisem apostoł. Nareszcie mnie ktoś docenił, chociaż Łukasz. Czy takie rzeczy działy się w sercu Barnaby? Tylko Bóg zna serce. My znamy tylko zasadę, że tylko Bóg jest bohaterem, a ludzie czasami chcielibyśmy trochę uznania. Kiedy Barnaba wiele lat wcześniej składał pieniądze u stóp apostołów, tylko Bóg znał jego serce, nawet on sam go nie znał. Czy nie składał trochę z ukrytym dążeniem? Chcę zasługiwać trochę, by być jak wy. Chcę być przez was uznany. Tylko Bóg zna serce, ale my widzimy pewne symptomy i coś zaczęło się z nim dziać. Znamy precedensy. Gedeon, wiele innych postaci w Biblii z podobnymi problemami. Coś zaczęło się ujawniać. Barnaba nie był tak bezkompromisowy w swoim oddaniu jak Paweł. Ujawniło się coś z zamysłów serca. Dla Chrystusa wszystko, jednak coś mi się należy. Musi być jakaś choćby drobna osobista korzyść z tego, co do tej pory zrobiłem, jakieś uznanie. Bardzo się przejmował tym, co powiedzą o nim apostołowie. A jakie są dzisiejsze odpowiedniki? Komu ktoś może chcieć się przypodobać? W czyichś oczach zyskać choćby małe uznanie? Może ze strony pięknych kobiet? Zdobyć ich w ich oczach uznanie? Wszystko dla Chrystusa, ale jakiś ukryty motywik. Zdobyć uznanie pięknych kobiet. Wymyślam? Czy to tylko na filmach się dzieje, że ludzie mierzą swój sukces tym, czy uda im się zdobyć uznanie pięknych kobiet, czy na odwrót? To może być ukrytym motywem. Co jeszcze? Pełne oddanie dla Boga? Tylko jakiś malutki obszar dla mnie. Domek z ogródkiem jako wyraz uznania. No, że Romski dostał nam jakiś domek od narodu. Boże, jeżeli w moim sercu jest oddanie takiej próżności, wyznaję Ci to, no najpierw mi to ujawnij. Wyznaję Ci to, jestem tylko głupim człowiekiem. Tylko Ty jesteś bohaterem. Boże, Ty widzisz moje serce? Jaki jest ten malutki obszar, który chcę zachować dla siebie? By mnie ludzie trochę podziwiali, trochę uznania, a jak nie, to się obrażam i odpływam na Cypr. Jak moglibyśmy nazwać ten typ niepełnego oddania? Może typ skrzywdzonego bohatera? To gdzieś z ludzi wypływa. Jakie jest na to lekarstwo? Możemy pomyśleć, każdy z nas o sobie, że ja też kiedyś stanę przed Chrystusem i On ujawni to, co ukryte. Ujawni zamiary serc, mojego serca i wtedy otrzymam odpowiednią pochwałę. A więc nieważne, co ludzie powiedzą, niech sobie mówią, co chcą. Albo niech o mnie zapomną. Dla mnie liczy się tylko to, że kiedyś stanę przed Nim. Wspaniała zasada, której ciągle się uczymy. Bóg patrzy na serce, głęboko. Czasami jako młodzi chrześcijanie mamy tendencję walczyć o rzeczy powierzchowne. Pamiętam, ktoś przyszedł do wspólnoty i powiedział, czy nie powinniśmy zakryć tego znaczka Marshall na kolumnie głośnikowej, bo czy to nie jest oddawanie czci firmie Marshall? Ale my tutaj w naszej wspólnocie uczymy się patrzeć na serce głęboko, na motywy serca, a nie skupiać się na rzeczach powierzchownych. Jezus kiedyś powiedział, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. W tym znaczeniu skupiacie się na powierzchowności, a pomijacie serce. Nie. My u nas, w naszej wspólnocie, zajmujemy się sercem. No to czas na trzecią postać drugoplanową i ostatnią tutaj podczas tego obozu, którą będzie Tymoteusz. Tymoteusz. Ile dzieci otrzymało imię Tymoteusz w naszej wspólnocie? Po tym, co powiem, na pewno ta liczba wzrośnie. Tymoteusz. Nasz kluczowy wers, cały czas ten sam. Pan rozjaśni to, co ukryte, ujawni zamiary serc. Ukryte dążenia. Co możemy powiedzieć pod tym względem o Tymoteuszu? Co kryło się w jego sercu? Zacznijmy od tego, jakim człowiekiem Tymoteusz był na zewnątrz, jego powierzchowność, jakim był człowiekiem. Zobaczmy, co pisze Paweł do chrześcijan w Koryncie przed przybyciem tam Tymoteusza. 1 Koryntian 16. Jeśliby zaś przybył Tymoteusz, baczcie, by nie obawiając się niczego, mógł wśród was przebywać, albowiem podobnie jak ja, trudzi się dla pańskiego dzieła. Niech przeto nikt go nie lekceważy. Jakim człowiekiem był Tymoteusz? Jaki obraz się ukazuje? Był człowiekiem wrażliwym, delikatnym, pełnym obaw, słabym. Łatwo było go zlekceważyć, łatwo było się z niego pośmiać. Był przeciwieństwem pewnego siebie i zdecydowanego przywódcy. Może dlatego, że wychowywał się, jak już wszyscy wiemy, w otoczeniu kobiet, matka, babka. I te słabości co róż wychodziły, ujawniały się. Dlatego jak Paweł do niego pisał, to co chwila pisze do niego takie słowa. Rozpal na nowo charyzmat. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Dał nam Bóg ducha trzeźwego myślenia. Nie wstydź się świadectwa. Weź udział w trudach. Takimi słowami trzeba było go ciągle zachęcać. Takim był człowiekiem. A jednak to na niego wskazywały zapowiedzi prorockie, że Bóg będzie się nim szczególnie posługiwał. Gdzieś w planie Boga to on zostanie szczególnie użyty. Dlaczego? Pomimo tylu ułomności, tajemnica jest wyjawiona w liście do Filipian 2. Popatrzmy. Paweł pisze o nim. Nie mam bowiem nikogo o równych dążeniach ducha, który by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy, bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. Dlaczego to właśnie jego Bóg szczególnie użyje? Tajemnicą są jego dążenia ducha, prawdziwe zamysły serca, szczera troska o innych, bez podtekstów, bez kombinowania, oddanie i nieszukanie swego. Zostało ono wypróbowane w wielu sytuacjach i Paweł zbiorczo opisuje to w 2 Tymoteusza 3. Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Ponieważ Paweł zobaczył te wszystkie postawy w nim, przekonał się, że były szczere, bardzo się z nim utożsamił, do tego stopnia, że nazywa Tymoteusza swoim prawowitym dzieckiem. To znaczy, te same geny, jeśli chodzi o oddanie Bogu. Te same motywacje, te same dążenia. Dlatego też to właśnie Tymoteusz stał się powiernikiem zadania. 2 Tymoteusza 2. Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać innych. Tymoteusz stał się najważniejszym powiernikiem najważniejszego zadania, jakim było duchowe pomnażanie, czyli przeniesienie wzoru wiary i oddania do następnych pokoleń. Można było powierzyć mu najcenniejszy skarb, by przekazał dalej. Jakie pytanie na 100% powstało w waszych głowach, gdy słuchaliście tych rzeczy o Pawle i Tymoteuszu? Czy jednak ktoś jest bohaterem w Biblii oprócz Boga? Gedeon miał coś za uszami, Barnaba również. A Tymoteusz i jego wzór Paweł? Same pozytywne świadectwa. Nie ma się do czego przyczepić. Czy tak? Nie. Są też niepozytywne świadectwa o Pawle. Ale kto je składa? Kto składa niepozytywne świadectwo o Pawle? On sam. Samokrytyka. Paweł mówi o sobie, że jest pierwszym z grzeszników. czyli największym. Patrzmy, co mówi o sobie 1 Koryntian 4. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. I to jest właściwy wzór podejścia. Nawet zanim Duch Święty mi uświadomi jakąś postawę do wyznania, ja i tak wiem, że jestem grzesznikiem, że w moim sercu jest jeszcze wiele rzeczy do oczyszczenia i że żaden ze mnie bohater. Tymoteusz, bohater, Paweł, bohater, ha, ha, ha. O czym wy mówicie? Może gdzieś tam w głębi serca chcę podobać się ludziom, może pięknym kobietom? Albo myślę, że na coś zasłużyłem? Żaden ze mnie bohater. Moje serce jest jak góra lodowa, widoczna tylko w 1/9 objętości, a 8/9 pod wodą. Różne rzeczy jeszcze tam się pewnie kryją. Więc wiem, że tylko Bóg jest bohaterem. A ja jestem grzesznikiem. Potrzebujemy o tym pamiętać również, gdy pojawia się jakieś zdjęcie na ekranie jakiegoś wybitnego chrześcijanina, tak jak wczoraj podczas wieczoru muzycznego zdjęcie Józefa Prowera. Pierwsza myśl, jaką miałem w ułamku sekundy, Bóg jest bohaterem, jedynym i to jest jego dzieło. Akurat tak się składa, że znałem Józefa Prowera, bo był przyjacielem mojego ojca i bywał też u nas w domu. No rzeczywiście rewelacyjny człowiek. Czytałem też materiały IPN-u o inwigilacji, o tym jak oficerowie Służby Bezpieczeństwa tam za nim chodzili i szukali haka na niego i nie znaleźli. Wrogowie, tak? Złożyli świadectwo w swoich tajnych zapiskach, że nie ma na niego haka. Ale gdybyśmy jemu powiedzieli, ale ty jesteś bohaterem wiary, to by się roześmiał w głos i powiedział, ja bohaterem? Ja jestem grzesznikiem, to Chrystus, to wszystko Chrystus. Bóg jest bohaterem i całe szczęście. A więc zamiast uważać się za bohatera, zamiast kreować się na bohatera, pragnę, by Bóg ujawnił mi, co jeszcze jest do zmiany, by oczyścił, by uświęcił moje dążenia. Bo tam na pewno jeszcze coś jest. Tam pod wodą siedzi we mnie może jakiś pyszałek, który chce na kimś robić wrażenie. Dlatego nie uważam się za bohatera, ale za wielkiego grzesznika. Już to przyznaję, zanim Duch Święty wyciągnie mi kolejną rzecz. Przyznaję to, bo kiedyś stanę przed Chrystusem i chciałbym otrzymać od Niego pochwałę. Chciałbym mieć nagrodę na całą wieczność. Po co mi uznanie ludzi? Może nawet lepiej, kiedy poniosę porażki, ale właśnie. Więc pragnę, by Bóg oczyścił moje dążenia. Gedeon myślał, że należy mu się trochę chwały. Barnaba prawdopodobnie myślał, że zasługuje, by zasiąść wśród apostołów. Dopiero Paweł i Tymoteusz uchwycili, o co chodzi, właściwe spojrzenie na siebie, że tylko Bóg jest bohaterem. I ja też tego potrzebuję i każdy z nas. Ja potrzebuję, by pod koniec życia, bym nie został jakimś skrzywdzonym bohaterem jak Barnaba, albo co gorsza, bałwochwalcą jak Gedeon. Przyjdzie Chrystus i wszystko wyjaśni, wyjawi zamysły serc. I każdy otrzyma od Niego pochwałę, nagrodę. I to jest najważniejsze. Nieważne, czy ludzie mnie pochwalą, czy w ich oczach odniosę jakiś sukces, czy zaliczę parę spektakularnych wpadek. Dlatego każdy z nas, ja też, możemy podjąć taką decyzję. Uważać, że należy mi się pierwsza linia? Z pewnością mi się nie należy, jak już to ostatnia, bo jestem wielkim grzesznikiem, jeśli chodzi o dążenia serca. Potrzebuję uświęcenia. Trochę jak Hitch, gdy usłyszał tą diagnozę od właśnie kogoś, że sam nie wierzy w miłość, przyjął tą reprymendę, wybiegł z domu, złapał taksówkę, popędził dokończyć dzieła, w które już wcześniej zwątpił i skończyło się ślubem. Nasz obóz to dobry początek wakacji. Będzie o czym rozmyślać, o tych postaciach drugoplanowych. Widzimy się nie w tą niedzielę, tylko w następną, a z niektórymi, czy niektórzy z was widzą się z Jarkiem, tak? Więc umówcie się i gdziekolwiek pojedziecie, niech Bóg was bezpiecznie prowadzi.